to nie do wiary, jak ten czas szybko biegnie, bo przecież mamy dzisiaj pierwszą niedzielę Adwentu, kiedy wspominamy to przyjście Jezusa Chrystusa. Okres Adwentu, bracia i siostry, to jest czas oczekiwania. Oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. I choć zdaję sobie sprawę z tego, że czasem mamy różne oczekiwanie, to wierzę, że człowiek wierzący właśnie czeka na spotkanie się ze swoim Panem. Nie mówimy tylko tutaj o tym naszym spotkaniu, jakie mamy w niedzielę, każdej niedzieli z Jezusem, ale czekamy również na Jego powtórne przyjście. Czekamy na ten dzień, a wierzę, że On już jest bardzo, bardzo blisko, kiedy przyjdzie po swój Kościół, po swoich wybranych. Ale jak wspomniałem, w okresie Adwentu mamy bardzo różne oczekiwania i z drugiej strony nie zawsze to, na co oczekujemy, to się spełnia, to właśnie przychodzi. Czasem jest tak, że marzyliśmy o jakiejś rzeczy, czy liczyliśmy na to, co ma przyjść i celem naszym było samo dobro, a okazuje się, że stało się zupełnie odwrotnie. Czasem musimy doświadczać innych rzeczy niż te, które oczekujemy. Pamiętacie Bożego męża Hioba? On powiada tak w swoim słowie. Zaiste oczekiwałem szczęścia, a przyszło nieszczęście. Wyglądałem światłości, a nastała ciemność. To przykre doświadczenie, prawda? Kiedy oczekuje się szczęścia, a przychodzi nieszczęście, ale kiedy wyglądamy światłości, a przychodzi ciemność. Albo psalmista Dawid pisze, oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie. I pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. To też bardzo smutne. To też bardzo smutne. Albo prorok Jeremiasz woła, oczekiwaliśmy pokoju, lecz nie przyszło nic dobrego. Czasu uleczenia, lecz oto przerażenie. Albo inny prorok, Ageusz, cytuje słowa Pana, otóż teraz tak mówi Pan zastępów, zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie ganicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła, a kto pracuje, by zarobić, pracuje do dziurawego worka. Liczyliście na wiele, oto jest mało, a gdy to przynieśliście do domu, zmuchnąłem to. Czasem nasze oczekiwania są zupełnie inne niż te, które spotykamy w naszym życiu i nie zawsze nasze oczekiwania, szczególnie te dobre, pozytywne, spełniają się i zamiast radości, wypełnienia, przychodzi coś, czego się nie spodziewaliśmy i co powoduje nasz ból i udrękę. I to jest przykro wtedy, kiedy w życiu zamiast jasnego dnia musimy przeżywać ciemną noc. Kiedy w miejsce radości przychodzi smutek. Kiedy oczekujemy szczęścia, a przychodzi nieszczęście. Kiedy zamiast pogodnych dni przychodzą potężne burze, sztormy, nawałnice. Mówimy wtedy, no tak jest życie. Niewiele pięknych, szczęśliwych chwil, natomiast ogrom zgryzoty, zmartwienia czy też niechcianych sytuacji. Chcielibyśmy, zdaję sobie sprawę z tego, chcielibyśmy, by problemów i doświadczeń było jak najmniej, ale odkrywamy, że one nas osaczają. Osaczają nasze myśli, osaczają nasz umysł. We dnie i w nocy, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, a czasem taki stan ciągnie się latami. Bracia i siostry, czy możemy dzisiaj mówić na temat błogosławieństwa burzy? Błogosławieństwo burzy to coś niepojętego. Ale właśnie błogosławieństwo możemy przeżywać nawet i wtedy, kiedy przeżywamy burzę. Czy kiedy wtedy one naciągają na nasze życie, albo jesteśmy w ich samym środku, czy nie pragniemy, by te czarne chwile wreszcie się skończyły? By nastało szczęśliwe rozwiązanie problemu, by słońce znowu zaświeciło na niebie, by znów można się było uśmiechnąć, a serce mogło się radować z osuszonej każdej burzy. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać właśnie na temat błogosławieństwa burzy. W naszym życiu bywają burze, które są wynikiem naszego nierozsądnego, czasem głupiego działania, postępowania, trudnego charakteru i tak dalej. Często jest jednak tak, że sami prowokujemy i wywołujemy konflikty, spory, kłótnie i inne życiowe burze, które nie tylko niszczą ludzi wokół nas, ale przede wszystkim niszczą nas samych. I to są te najbardziej okropne burze, kiedy powstają z naszego powodu, z naszej głupoty, z naszego trudnego charakteru, z naszego działania, jakie prowadzimy przed Bogiem. Ale chciałbym dzisiaj też powiedzieć o innej rodzaju burz. Są też takie burze i sztormy w naszym życiu, które wywołane są przez samego Pana. Nie wiem, czy o tym wiecie. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Że są burze, które wywołuje w naszym życiu sam Pan. W Biblii czytamy taki piękny werset i ciekaw jestem, czy wiem, jakiej sytuacji on dotyczy, z jakiej księgi Nowego czy też Starego Testamentu jest on zapisany. A brzmi on tak, posłuchajcie. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak i zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Co myślicie, o jakiej to sytuacji mowa? Dzieje apostolskie, tak? Tutaj Janasza, dzieje apostolskie. Okej, w takim razie, czy możemy sobie przypomnieć, w których miejscach Biblia mówi o burzy? Dzieje apostolskie na pewno, tak? Jonasza, tak? I jeszcze jakaś burza była? I Jezus jest w łodzi, tak? To są te trzy burze najbardziej znane na zasadzie, kiedy sięgałem pamięcią, to faktycznie przynajmniej te trzy burze opisane są na kartach Biblii i wydaje się, że wszystkie one zostały wywołane przez Pana. A więc ta burza opisana, o której tutaj czytałem, lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak? I zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie, jakkolwiek pasuje do tych wszystkich trzech fragmentów. Akurat ta burza jest opisana z księdze Jonasza. Ten cytat pochodzi z księgi Jonasza, a więc mamy tutaj ten jeden opis, a później mamy też w Biblii opisy burzy na morzu, jaką przeżyli uczniowie oraz burzy na morzu w czasie ostatniej podróży apostoła Pawła do Rzymu. Moglibyśmy zapytać, bracia i siostry, czy burze, jakie przechodzimy w naszym życiu, mają jakiś sens? Czy burze, jakie przechodzimy w naszym życiu, mają jakiś sens? Ja wierzę osobiście, że tak. Wierzę osobiście, że tak. Choć nie są one przyjemne, ale wierzę, że mają głęboki sens. Sens. Służą chociażby wstrząśnięciem naszego życia. Służą naszemu opamiętaniu. A potem przynoszą te Boże błogosławieństwo. Kaznodzieja Salomonowy, pewnie ten werset dobrze znamy, pisze tak. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Doświadczenia, z jakimi się zmagamy, przybliżają nas do Boga i pogłębiają naszą wiarę i zaufanie do Niego. Szczególnie te sztormy, które Pan dopuszcza i są jakby z Jego inicjatywy, mogą okazać się błogosławieństwem dla naszego życia. Gdyż Pan dopuszcza burzę i nawałnicę nie po to, aby nas zatopić, nie po to, aby nas zniszczyć, nie po to, aby nas wody zalały i całkowicie nas pochłonęły różne głębokości morskie, ale po to, by zmienić nasze wnętrze, po to, by zmienić nasze serce, po to, byśmy mogli oglądać zmianę sytuacji wokół nas. W księdze proroka Izajasza mamy taką piękną obietnicę, a wiemy, że on zawsze, Bóg zawsze za swoimi obietnicami stoi i z całą pewnością tę obietnicę będzie wypełniał w moim i twoim życiu, jeśli mu zaufasz. Wiele z nas zna ten fragment na pamięć, ale spróbujmy go zacytować. Prorok Izajasz powiada tak, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją cię, gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię, bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem, ja, święty Izraelski, twoim Wybawicielem. Kiedy patrzymy na wspomniane trzy burze, o których mówiliśmy tutaj, opisane w Biblii, to każda z nich miała swój głęboki sens i w rezultacie przyniosła nie tylko szczęśliwy koniec, ale też określone błogosławieństwo. Bo popatrzmy na pierwszą burzę. Chciałbym wspomnieć tutaj burzę, jaka zastała statek płynący do Rzymu. Wśród 276 pasażerów tego statku również był apostoł Paweł. Znamy ten fragment Bożego Słowa i wybaczcie, że nie będziemy go czytać. Jest on zapisany w 27 rozdziale Dziejów Apostolskich. Paweł jedzie tam jako skazaniec, jako więzień wraz z innymi więźniami, by stanąć przed cesarzem. Ale już na samym początku, gdy statek ledwo co wypływa, okazuje się, że podróż będzie ciężka i pełna niebezpieczeństw. Z trudem, jak później opisują Dzieje Apostolskie, z powodu wiatrów przeciwnych, niekorzystnych warunków atmosferycznych, statek w czasie trwającego wiele dni żeglowania posuwa się bardzo, bardzo wolno, aż wreszcie wiatr nie pozwolił na dalsze żeglowanie i statek z trudem dobił do miejsca zwanego Piękne Przystanie. Ale przystań, pomimo pięknej nazwy, Piękne Przystanie, nie nadawała się do przezimowania i trzeba było podjąć decyzję, co robić dalej. Oczywiście apostoł Paweł ostrzegał, mówiąc w ten sposób: mężowie, przewiduję, że dalsza żegluga będzie związana z niebezpieczeństwem i z wielką szkodą nie tylko dla towaru i statku, ale i dla naszego życia. Lecz setnik zważał raczej na sternika i właściciela statku i na to, co mówił Paweł. Większość załogi uradziła, by wyruszyć stąd i jakoś dostać się na Kretę. Jednak kiedy tylko wyruszyli stamtąd, zerwał się od strony lądu huraganowy wicher zwany Eurakylon. I teraz dopiero zaczęły się prawdziwe schody. Teraz zaczęły się dopiero prawdziwe kłopoty. Bo burze mają to do siebie, że stają się coraz bardziej silniejsze i intensywniejsze. Kiedy naciągają burzę, to mówimy: o, niebo się zachmurzyło, będzie pewnie burza. A później zaczynają pierwsze krople spadać wody, prawda? A później gdzieś tam słyszymy jakiś pomruk grzmotu gdzieś tam oddali i nagle wszystko przychodzi do nas. I nagle robi się ciemno wokoło. I nagle potężna ulewa i grzmoty. Prawdziwa burza. Kiedy czytamy o takiej burzy, czy moglibyśmy powiedzieć, czy ręka Pana była w tym? Czy za tym stała ręka Pana? Większość tych wersetów biblijnych opisuje taką sytuację, kiedy mówi o tym, że gdy zaś okręt został porwany i nie mógł sprostać wichrowi, puściliśmy go z wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. Pędząc pod osłoną wystepki zwanej Klauda, zdołaliśmy z trudem zabezpieczyć łódź ratunkową, a gdy ją wyciągnęli na pokład, zabrali się do opasania statku linami, potem w obawie, żeby nie wpaść na mielizny z Cytry, zarzucili pływającą kotwicę i tak ich niosło. Nazajutrz zaś, gdy nas gwałtownie napierała burza, zaczęto wyrzucać ładunek, a trzeciego dnia wyrzucili własnymi rękoma osprzęt statku, gdy zaś przez wiele dni nie ukazywał się ani słońce, ani gwiazda, ani burza, szalała niezmniejszą siłą, wtedy wszelka nadzieja ocalenia zaczęła w końcu znikać. Jak wam się podoba ten opis? Muszę przyznać, że nie znam lepszego opisu burzy, jaki czasem przychodzi na nasze życie, jaki czasem przychodzi przeżywać w naszym życiu. Popatrzmy choćby na konflikty, jakie czasem zdarzają się w rodzinie, czy konflikty małżeńskie. Wszystko zaczyna się dość niewinnie czasem. Jakieś przeciwne wiatry, życie zaczyna iść jakby po grudzie, wzajemne relacje zaczynają się psuć, następuje rozczarowanie, wkrada się wrogość, wiele nieporozumień, małych sprzeczek, raniących słów, cichych dni i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie mamy apogeum tej burzy. I nikt wtedy nie zwraca uwagi na dobre rady, choćby takie, jakie udzielił apostoł Paweł w tamtej sytuacji, o której czytaliśmy. I zamiast rady Słowa Bożego wolimy kierować się własnym rozumem albo słuchać rad świeckich ludzi, a sytuacja staje się jeszcze coraz gorsza i burza staje się jeszcze silniejsza, jeszcze bardziej rozciągająca się w czasie. Oczywiście próbujemy się jakoś wydostać z tej pułapki. Tam na morzu zaczęła się walka o przetrwanie. Ci ludzie zdolni byli do wiele wyrzeczeń. Zaczęli od wyrzucania cennego towaru i innego balastu obciążającego statek. To niebywałe, że to, co dla nas jest w pewnym momencie cenne, to, co z trudem zdobywamy, teraz przestaje mieć jakąkolwiek wartość, zostaje wyrzucone jak ów towar ze statku. Odkrywamy czasem, że to, co udało nam się przez lata zgromadzić, czego się dorobić, piękne mieszkanie, dom, wyposażenie, samochody, teraz zupełnie nas nie cieszą. Po co nam to wszystko, gdy nie ma wzajemnego zrozumienia, gdy nie ma miłości, nie ma wspólnego życia? Tam na statku z dnia na dzień znikła wszelka nadzieja na zmianę sytuacji. Pozbyto się ładunku, a nawet całego sprzętu, ale ratunek jakby nie następował. Na nic zdały się te zabiegi. Przez wiele dni nie widzieli słońca ani gwiazd. bezwiednie wiedzeni i rzucani przez zburzone fale morskie. To trwało zbyt długo. Wciąż jednak próbowali, lecz na sposób ludzki, nie na sposób Boży, by ratować swoje życie. Bo to przecież słyszeli zapowiedź ratunku daną przez usta apostoła Pawła. Nikt nie miał zginąć. Tak Pan Bóg powiedział przez anioła Pawłowi: przekaż załodze taką wiadomość. Tylko statek i towar zginie, ale nikt z was nie zginie. Ale jeszcze przynajmniej niektórzy w takiej sytuacji, słysząc te Boże zapewnienie, próbowali swoją mądrością, swoim sprytem, bądź swoją niewiarą uratować swoje życie. Niektórzy żeglarze, nie bacząc na innych towarzyszy podróży, nadzwyczajnie chcieli uciec ze statku przy pomocy jednej jedynej łodzi ratunkowej. Plan jednak się nie powiódł. Tak jak nie powiodą się ludzkie plany wyjścia z jakiegokolwiek kryzysu, to chciałem ci powiedzieć, to bracie i siostro przyjacielu, i sobie przypomnieć. W kryzysowych sytuacjach też najchętniej szukamy drogi ucieczki. Ucieczki od problemu, zamiast z problemem zmierzyć się na Bożych zasadach. Całe szczęście, że wreszcie ci ludzie pływający z apostołem Pawłem uwierzyli słowom Boga. Ratunek i ocalenie przyszły w ponadnaturalny sposób i wszyscy bez uszczerbku na zdrowiu wylądowali na wyspie Malta. Bracia i siostro, dziś Bóg wzywa mnie i ciebie, wzywa nas, abyśmy modlili się o taką Maltę dla swego życia, dla naszego życia. Bóg nie chce nas zostawić w burzy. Bóg nie chce nas zostawić na rozszalałym morzu, ale chce ratować i ocalić nasze życie. Czy wierzysz Mu? Czy chciałbyś Mu zaufać? Pan nigdy nie opuści cię w sztormie. On nad tym czuwa. Ja wiem, że ty czy ja możemy się czuć w sztormie bardzo źle, a może tracić zupełnie nadzieję, ale Pan nigdy nas nie opuści. Mamy to Boże zapewnienie. Będę z tobą. Jeśli jesteś moim dzieckiem, będę z tobą do samego końca. To jest ta pierwsza sytuacja. Popatrzmy na drugą historię. Historię przeprawy przez Morze Galilejskie uczniów Jezusa Chrystusa. Ta historia opisana jest w trzech Ewangeliach synoptycznych. Chciałbym, abyśmy popatrzyli na opis Ewangelii Marka, 4 rozdział 35 do 41 wersetu. To jest ta opis następnej burzy. I rzekł do nich owego dnia, kiedy nastał wieczór: przeprawmy się na drugą stronę. To są słowa Jezusa. Opuścili więc lud i wzięli go ze sobą, tak jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź już się wypełniła. A on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: umilknij, ucisz się. Ustał wicher i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: czemu jesteście tacy bojaźliwi? Czy jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich strach wielki i mówili jeden do drugiego: kimże jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? No właśnie, kimże jest ten, któremu i wiatr, i morze są posłuszne? Burzę czasem nie tylko wywołuje Pan, ale czasem wywołuje w sytuacji, kiedy jest blisko nas. To może okazać się dziwne, ale prawdziwe. Nie tylko On wywołuje, ale czasem może być blisko nas, a jednak burzę On wywołuje. Oto Pan Jezus jest w łodzi razem z uczniami, a nagle niespodziewanie, bez ostrzeżenia, nastaje gwałtowna burza. Uczniowie są przerażeni, ale ich mistrz spokojnie śpi na wezgłowiu w tylnej części łodzi. Jak myślimy, bracia i siostry? Czy to bardzo rzadki przypadek, kiedy mamy w zasięgu ręku, w zasięgu wzroku, czy też w zasięgu dotyku naszego Pana, a burza zaczyna wokół nas szaleć? Czy to taki rzadki przypadek? Czy to w ogóle możliwe, mając ze sobą Pana, aby spotkała nas jakakolwiek burza w naszym życiu? Co więcej, czy wtedy, gdy Chrystus jest w łodzi naszego życia, a przychodzą burze, zawsze zachowujemy wiarę? Jesteśmy spokojni? Czujemy się bezpiecznie? Już nie dostrzegamy kłębiących się fal oraz ignorujemy wszelką burzę? Niestety, uczniowie do takich ludzi nie należeli. Wielu z nich wprawdzie było wilkami morskimi i doświadczonymi rybakami i być może na znany sobie sposób chcieli tę burzę w jakiś sposób przeczekać. Może próbowali wylewać wodę z łódki, może próbowali zwinąć żagle, nie wiem. Wiem, że to nic nie pomogło. Wiem, że czuli się okropnie w obliczu zagrożenia dla swego życia, byli naprawdę przerażeni, a swojej bojaźni wreszcie decydują budzić się Jezusa i wyrazić swoje niezadowolenie. Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że my giniemy? Nic cię to nie obchodzi? W sytuacjach zagrożenia, kiedy nie wszystko układa się po naszej myśli, może głośno tego nie powiemy, tak jak uczniowie to powiedzieli, ale często powstaje taka cicha pretensja do Boga. Boże, dlaczego mnie to spotyka? Nic cię to nie obchodzi, że to właśnie mnie spotyka? Jestem twoim uczniem, staram się być blisko ciebie, próbuję ci wiernie służyć. Czy nie dbasz o to, że przechodzę trudne zakręty życia, że idzie coraz to bardziej ku gorszemu zamiast ku dobremu i że po prostu ginę? Po co, Boże, zsyłasz tę burzę na moje życie? Czy jest w tym jakiś sens, że to czynisz? Z tej historii, bracia i siostry, możemy uczyć się trzech ważnych lekcji. Po pierwsze, burze nie omijają nawet tych, którzy są w bliskości Pana. Pamiętajmy o tym. Burze nie omijają nawet tych, którzy są blisko Pana. Po drugie, Jezus powiada do nich, czemu jesteście tacy bojaźliwi? Czy jeszcze wiary nie macie? A więc chodzi o większą odwagę w Panu i kształtowanie naszej wiary. Tego rodzaju burze mają na celu wzmocnienie naszej wiary. I po trzecie, mamy pamiętać i uczyć się tego, że nasz Pan jest tym, któremu i wiatr, i morze są posłuszne. On jest ponad każdą burzą i ponad każdym sztormem, jaki przyjdzie nam w życiu przechodzić. W jednej chwili Pan może wyrzec słowo skierowaną w stronę zburzonego morza, umilknij, ucisz się i natychmiast nastaje wielka cisza. A kiedy taka burza przetoczy się przez nasze życie i wreszcie zaświeci po wielu, wielu dniach słońce, możemy powiedzieć, to była błogosławiona burza. To była błogosławiona burza. Mamy po swej stronie Boga, któremu i wiatr, i morze są posłuszne. Pamiętajmy o tym. To są takie trzy lekcje, które możemy z tej historii wyciągnąć. I trzecia wreszcie sytuacja. Mamy trzecią burzę. Ta związana jest z życiem proroka Jonasza. Znamy życie proroka Jonasza? Kto nigdy nie słyszał o Jonaszu? Jest ktoś, kto nigdy nie słyszał o Jonaszu? Nie widzę danych podniesionych rąk, a więc pewnie dobrze tą historię wszyscy znamy. Nawet dzieci w szkole niedzielnej znają szczegóły, jak to wielka ryba połknęła Jonasza. Ale przypomnijmy raz jeszcze, jak doszło do owej tragedii na morzu. Jonasz był mężem Bożym. Nie wstydzę się tego powiedzieć i z całą odpowiedzialnością mówię to. Jonasz był mężem Bożym. Był Bożymi ustami. Swego czasu został powołany, by być Bożym prorokiem, zwiastującym Boże Słowo, a Bóg miał dla niego szczególne zadanie, by poszedł i ostrzegł wielkie 600-tysięczne miasto Niniwę. Niniwa wtedy była stolicą państwa asyryjskiego, oddalono o 800 km na północ, na północny wschód od Palestyny. Jedno z najpotężniejszych miast ówczesnego świata. Leżało dzisiaj naprzeciw dzisiejszego Mosul w Iraku, gdybyśmy chcieli na mapę spojrzeć. Samo przejście z miasta z jednego krańca na drugi zabierało aż trzy dni drogi piechotą. Ale jej mieszkańcy, Asyryjczycy z kolei, byli niesamowicie okrutnymi ludźmi. Bezwzględnie mordowali swoich wrogów, wbijając ich na pal, obdzierając ze skóry, palili żywcem. Okrutny i dziki naród, choć podobnie jak Izraelici, byli Semitami. I wyobraźmy sobie teraz Jonasza. Jonasza, któremu na imię po polsku brzmi gołąb, bo Jonasz znaczy gołąb, który otrzymuje misję od Boga, by poszedł do tego okrutnego miasta. Notabene życzy mu temu miastu wszystkiego, co najgorsze, nie to, co najlepsze. Czy imię Jonasza zdradzało jego płochliwy charakter? Czy też został on wysłany ze świadectwem pokoju, jako taki gołąbek pokoju? Tego do końca nie wiemy. Wiemy natomiast jedno. Jonasz ucieka od swego powołania. Jonasz ucieka od swego powołania. I tu jego życie zaczyna się staczać coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Ma to swój obraz również w jego drodze, jaką przebywa. Na co dzień mieszkał w Gat Hefer w Galilei, a teraz musi zejść z Wyżyny Galilejskiej w dół, idzie do portu w Jafie, a kiedy już chodzi na statek, schodzi na najniższy pokład i tam zasypia twardym snem, by w końcu zostać wyrzuconym jeszcze niżej w czeluści i odmęty wody, a potem wnętrzności wielkiej ryby. Dlaczego tam się znalazł? Biblia powiada, że Pan przygotował i wyznaczył wielką rybę, która połknęła Jonasza. Miał iść do Niniwy. Niniwa znaczy miejsce pozostania, tam miał pozostawać. Wybrał zupełnie przeciwny kierunek i drogą morską próbuje dostać się do Tarszysz. To z kolei miasto jest położone w okolicach Gibraltaru dzisiejszej Hiszpanii. Jest oddalone od 2,5 tysiąca kilometrów na zachód od Palestyny. Jonasz miał iść na wschód, ale uciekł na zachód. Zupełnie przeciwną stronę kierunku świata. Dlaczego właśnie tam? Być może z tego powodu, by być jak najdalej od miejsca swego powołania. Być może dlatego, że sądzi, że tam będzie miał święty spokój, że tam znajdzie swoje Eldorado, swój urojony, złotodajny kraj, wymarzoną krainę. Tarszysz idealnie się do tego nadawał. To było miasto bowiem, bo to miasto kojarzyło się z bogactwem, handlem i wygodnym życiem. Czy męczyły go jakieś wyrzuty sumienia? Jak Boży mąż może uciekać przed Bożym powołaniem? Jak może zignorować zadanie, do jakich powołał go Bóg? Bracia i siostry, zanim zupełnie od czci i wiary osądzimy Jonasza, pomyślmy o własnym życiu. Czy przypadkiem to i my właśnie nie uciekamy przed Bożym powołaniem? Wybieramy Tarszysz, miejsce, gdzie mamy, jak się nam wydaje, święty spokój, gdzie łatwiej urządzić sobie życie, gdzie Bóg nie będzie żądał od nas zbyt wiele, tak przynajmniej sobie wyobrażamy. A przecież wiemy, że każdy ma swoją Niniwę, że każdy ma swoje powołanie, że każdy otrzymał powołanie od Boga. Iluż to ludzi chce uciec od swego powołania i próbuje uciekać w przeciwnym kierunku, dokładnie w odwrotnym kierunku niż tym, którym miał podążać. I co się wtedy dzieje? Jak wygląda życie takiego człowieka? Sądzę, że podobnie jak życie Jonasza, szczególnie w tym okresie przebywania na statku. Nastaje burza i Jonasz wie, z jakiego powodu ta burza nastaje. Ale schodzi na sam dół statku i zasypia. Załoga, żeglarze i sam kapitan statku modlą się do swoich bogów. Jonasz natomiast śpi. Czy możemy sobie taką sytuację wyobrazić? Nie interesowało go to, co dzieje się dookoła. Pełna rezygnacja. Dziś może byśmy powiedzieli, może był w głębokiej depresji. Dlatego tak się zachowywał. Biblia tę sytuację opisuje w ten sposób. Posłuchajcie. Wtedy żeglarze przestraszyli się, każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i rzekł do niego. Dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. W tej głębokiej depresji, jaką przeżywał Jonasz, nie było go stać nawet na modlitwę. Być może trudno było mu się modlić, a może już nawet nie miał zupełnie ochoty, by się modlić. Wolał umrzeć. Wolał umrzeć. Kiedy poprzez rzucone losy ludzie ze statku mogli poznać, że winę za ten sztorm ponosi Jonasz, zaczęli go pytać. Pytali go w ten sposób. Wtedy rzekli do niego, powiedz nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście? Jakie jest twoje rzemiosło? Skąd pochodzisz? Jaki jest twój kraj, z którego ludu jesteś? Odpowiedział im, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka spod oblicza Pana, bo był im o tym powiedział, rzekli do niego, dlaczego to uczyniłeś? Na to rzekli do niego, co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo może im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich, weźcie mnie i wrzućcie do morza, a morze się uspokoi i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Jonasz widział jedno rozwiązanie. Nie chciał wołać do Pana. Mówi, weźcie, wrzućcie mnie do morza, tam umrę, a wtedy być może morze się uspokoi. Czasem nie mamy ochoty ani sił, by się modlić, by wołać do Pana i wydaje nam się, że jedynym najrozsądniejszym decyzją jest zakończyć swoje życie. Zresztą już nie chce nam się więcej żyć. Ale pamiętajmy o tym. Są burze, które sprowadza sam Pan. Nie po to, by nas pozbawić życia, ale by to życie na nowo odzyskać. Sztorm w życiu nasza był po to, by wstrząsnąć jego życiem, obudzić go i sprowadzić z powrotem na właściwą drogę. Przychodzi taki moment, taki dzień, gdzie już niżej upaść nie możemy, gdzie już nie wydaje się, nie ma wyjścia, gdzie wszystko jest skończone i wtedy decydujemy się dopiero wtedy otwierać nasze usta, by wzywać imienia Pana. I kiedy Jonasz znalazł się w wnętrzu tej wielkiej ryby, tam zaczął dopiero wołać do Pana. I tam Pan go usłyszał, bo przecież on usłyszy każdą modlitwę i z każdego miejsca, które jest do niego zanoszone. To jest miejsce bezradności. To jest miejsce poddania się Bogu. To jest miejsce Bożego ratunku. Wołaj z tego miejsca do Boga. Słowo Boże powiada, i modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga, z wnętrzności ryby, mówiąc, wzywałam Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi, z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Dziś, gdy rozważamy to słowo, czy nie powinniśmy zapytać siebie samych, jaka jest nasza Niniwa, jakie jest nasze powołanie? Być może uciekasz przed Bogiem, być może uciekasz przed Bożym powołaniem. Tyle lat Bóg czeka na Twoją decyzję, byś powierzył Mu swoje życie, byś mógł zawrzeć Nim przymierze poprzez chrzest wiary, a Ty ciągle uciekasz, ciągle w przeciwnym kierunku. Jak długo będziesz uciekać? Dokąd uciekniesz przed Jego obliczem? Czy myślisz o tym? Nie da rady uciec przed Bogiem. Dlatego też dzisiaj wzywam Ciebie i skłonię swoje kolana przed Bogiem i bym mu prosić, Panie, byłem Ci do tej pory nieposłuszny, ale chcę iść za Tobą. Chcę odnaleźć swoją Niniwę, swoje powołanie i to powołanie wypełnić. Jako wierzący zostaliśmy przez Boga powołani do świętego życia. Czyż nie tak? A jak ono dzisiaj wygląda? Jak wygląda Kościół, którego jesteś cząstką? Jak wypełniasz owe powołanie? Wielu jest nad takich, którzy zostali powołani do bycia w Królestwie Bożym, by reprezentować Króla Królów, by być dzieckiem Bożym, ale odwrócili się od Niego, odwrócili się od swojego powołania, próbują uciekać przed Bogiem, szukać gdzieś życia daleko od Niniwy. Czy mogą być z tego powodu szczęśliwi? Zapytajcie takich ludzi, kiedy ich spotkacie. Być może twoją Niniwą jest jakaś służba w Kościele, albo sądzisz, że to nie jest twoje Eldorado, ty masz twój Tarsisz. Ty chcesz mieć święty spokój i wybierasz ucieczkę nawet przed najmniejszym jakimś obowiązkiem. To nie jest dla ciebie, najlepiej niech to inni robią, dlaczego ja miałbym to robić? Wielu z nas braci zostało powołanych, by być głową rodziny. Wiecie o tym, bracia? Zostaliśmy powołani do tego, być głową rodziny. To na mężczyźnie spoczywa obowiązek prowadzenia domu. Tymczasem wielu ucieka, próbuje ukryć się, wycofuje się i cierpi na tym cała rodzina, żona, dzieci. To jest istna plaga rozpadających się obecnie rodzin i małżeństw, a niektórzy od swego Bożego powołania woleliby tak zwany święty spokój, choć z pewnością tego świętego spokoju nie znajdą. Podobnie i żony, matki mają swoją Niniwę. Jeśli czują się źle, w pierwszej kolejności powinni sprawdzić, czy przypadkiem nie wsiadły na statek do Tarsisz. Czy przypadkiem nie uciekają od swego biblijnego powołania. I tak powinniśmy myśleć nad naszym życiem. Myśleć nad sobą. Czy wiecie, dlaczego Bóg sprowadza nas w niedzielny poranek tutaj na to miejsce? Jak myślicie, po co? Czy myślicie i zgadzacie się, że sprowadza nas po to, by przemówić do naszego serca? Do mojego serca? Kiedy dzisiaj twoje myśli krążą wokół tego słowa, może myślisz, a dobre to słowo dlatego, a dobre to słowo dlatego, a szkoda, że dzisiaj nie ma na nabożeństwie tego czy tamtego, to by dopiero posłuchał. Nie, bracie, siostro, to słowo jest do mnie, to słowo jest do ciebie. Co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić, kiedy Boży głos dociera? Prosta rzecz, upaść na kolana i wołać swego serca do Boga, tak jak Jonasz we wnętrzu swojej ryby. A wierzę, że Pan Bóg odpowie na twoją modlitwę. Odpowie i da ci rozwiązanie. Czy wierzysz w to? Powstańmy, bracia i siostry. Nie wiem, ilu z nas dzisiaj w życiu rozgrywa się burza. Ile potężny sztorm. Ale wiem, że u Boga jest uciszenie naszej duszy. Wiem, że u Boga jest rozwiązanie każdego problemu. Być może potrzebujesz wzmocnienia twojej wiary. I słyszałeś dzisiaj wyraźnie, o małowierny, dlaczego wątpisz? Przecież jestem blisko ciebie. Zawsze byłem obok ciebie. Wydawało ci się, że drzemię, że śpię, ale przecież ja kontroluję sytuację. Jedne słowo mogę powiedzieć, umilknij wietrze, umilknij morze i staje się cisza. Tej ciszy może dzisiaj doświadczyć. Wielu może z nas czuje się tak, jak ci czuli się na statku w drodze do Rzymu. Wszystko już uczynili. Co było możliwe, to uczynili. Wydawało im się, że wyrzucenie towaru, że wyrzucenie jakichś zbędnych rzeczy pomoże. Nic nie pomoże. W dalszym ciągu chmury zakrywają słońce i nie ma słońca. Ale chcę ci powiedzieć, dociera dzisiaj Słowo Boże do twojego i mego serca. Nie zginiesz. Nie zginiesz. Będziesz ocalony. Módl się o Maltę. Módl się o wyspę, na którą Bóg może cię wyrzucić. Bo to jest wyspa twojego ratunku. Bo to jest wyspa, na której Bóg przygotował dla ciebie ognisko i nowe posilenie. A może jesteś jak Jonasz, uciekasz przed swoim powołaniem, jako ojciec, jako żona, jako matka. Może uciekasz jak Jonasz przed swoim powołaniem, nie chcąc podejmować jakiegoś zadania, do którego Bóg cię kiedyś przymuszał. I powiada, słuchaj, taka i taka potrzeba w kościele. Czy nie mógłbyś się tym zająć? Czy nie mógłbyś to robić? A ty powiedziałeś sobie, niech inni to robią. Niech inni działają. Ja już jestem zmęczony, ja nie chcę tego robić. Wolę umrzeć. Nie uciekać swojego powołania. Może jest wśród nas ktoś taki, kto wiecznie opiera się i słyszy, może nawet każdej niedzieli to wezwanie, zawierz mi, przyjdź do mnie. Zawrzyj ze mną przymierze poprzez chrzest wiary. Tyle lat chodzisz do zboru, tyle lat Pan Bóg na ciebie czeka. A ty co, próbujesz uciekać do swojego Eldorado? Myślisz, że w Tarszysz znajdziesz lepsze miejsce? Że tam cię będzie wygodniej, że będziesz miał święty spokój? Nie będziesz miał świętego spokoju. Chciałbym, abyśmy dzisiaj modlili się o tych, którzy naprawdę wśród nas potrzebują Bożej pomocy. Którzy wiedzą, że w tej burzy, którą przeżywają, tylko Pan może ją uciszyć. Dlatego też chciałbym wzywać tych, którzy i dzisiaj mają taką potrzebę, aby nie patrząc na innych, skupiając się w modlitwie, podnieśli swoją rękę i powiedzieli, Boże, tu, gdzie jestem, może to jest wnętrze ryby, może to jest miejsce, gdzie się duszę, może to jest miejsce, gdzie umieram, może to jest miejsce, gdzie nie ma dla mnie ratunku. Tak przynajmniej myślę, Ty, Boże, możesz mnie wysłuchać i Bóg Cię wysłucha. Niech Cię Bóg błogosławi i Ciebie, i Ciebie, i Ciebie, i Ciebie. Widzę wiele rąk podniesionych i Ciebie niech Bóg błogosławi. Tylko Bóg może uciszyć życie nasze. I tylko On nas może wysłuchać. Dlatego też chciałbym, abyśmy dzisiaj poprosili Boga o błogosławieństwo dla tych wszystkich, których On przynosi dzisiaj rozwiązanie. Uwierz w to. Bóg dzisiaj chce rozpocząć nową kartę w twoim życiu. Chce dać ci pokój swój, który przewyższa wszelkie zrozumienie ludzkie. Ojcze, dziękujemy ci, że ty jesteś tym, który czuwasz nad każdą burzą. Bez względu na to, czy sami ją wywołamy przez naszą głupotę, przez naszą nieporadność, przez naszą niewiarę, czy też nawet i wtedy, kiedy chcesz wstrząsnąć naszym życiem, sam ją posyłasz. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś na wyciągnięcie ręki. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś na wyciągnięcie głosu naszej modlitwy. I dzisiaj chcemy modlić się, Panie, też za tymi wszystkimi, którzy Ciebie najbardziej potrzebują. Ja Cię potrzebuję, Panie, osobiście też pomóż mi. A też pomóż moim braciom i siostrom, abyśmy mogli doświadczyć tej radości i tego słońca, które Ty chcesz posłać poza te ciemne chmury, poza ten mroczny dzień, poza te wiele dni straconych, Panie, też i w smutku, i w znoju, Panie. Gorąco dziękujemy Ci, że to Ty masz rozwiązanie i dziękujemy Ci, że Tobie możemy ufać. I dziękujemy Ci, na drogi Boże Ojcze, za to, że Ty naszą modlitwę wysłuchujesz, chociaż tak słaba. Chociaż tak niewinna, Panie, choć płynąca gdzieś z bolałego serca, Ojcze, Ty tą modlitwę słyszysz. W tej chwili Cię proszę, Panie, wysłuchaj tych modlitw, które teraz są zanoszone do Ciebie, Panie. W sercach tych ludzi, którzy podnieśli swoją rękę, Panie. W sercach tych ludzi, którzy być może wiele razy już wołali do Ciebie, Boże, a dzisiaj wspólnie razem chcą to uczynić w tym Kościele. Bądź uwielbiony, Panie, za to, że mamy tą pewność, że jesteś blisko i że wysłuchujesz nas. Amen.